Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj wracamy do rozmowy z historykiem wojskowości, doktorem Marcinem Paluchem. Temat tej rozmowy to przede wszystkim uzbrojenie w trakcie Bitwy Warszawskiej.
No, ja myślę, że zdobycie radiostacji, czy nawet doprowadzenie do tego, że radiostację oficer bolszewicki w ostatniej chwili niszczy, to już nie ma przepływu informacji.
No tak.
Nie ma przepływu informacji. Tych radiostacji dane jednostki to nie mają tak, jak jest obecnie, czy nawet jakby jest II wojna światowa, więc takie mamy szczęścia i te szyfry, które udaje się nam rozbić, powiedzmy odszyfrować, szyfry tak. bolszewickie. Tutaj Jan Kowalewski jest tym prekursorem, tym wielkim naszym zwycięstwem na tym polu radiowym. Powoduje to, że wiemy, że tutaj na południu możemy w ten nasz tutaj róg, powiedzmy Wisły i Wieprza, tu w rejonie Dęblina, możemy uderzyć w taką małą grupę, która się nazywała Grupą Mozyrską, którą myślano, że jest duża, a tak naprawdę powiedzmy siła brygady. No to jak na to idzie 5 dywizji czy 4,5, to wiadomo, że je rozbijamy i to jest prawda, że tam ryki są raz, dwa zdobyte. Mhm. W Garwolinie jest większe starcie, ale po chwili w ogóle jesteśmy już na tyłach 16. Armii Sowieckiej, która jest tam najbardziej tutaj na południe w rejonie Warszawy i ona jest najbardziej rozbita.
Co nam jeszcze sprzyja, panie doktorze? Wspomniał pan o tym geniuszu dowódczym w przypadku wielu dowódców, o tym, że Polacy chcą się bić, bo dopiero co odzyskali niepodległość i już ktoś chce znowu nam ją odebrać, ale czy bolszewicy też mieli problemy z tyłu? Na przykład trwały jeszcze walki z białymi?
Oczywiście.
No właśnie.
No szczęście, proszę państwa, wiadomo, że plany planami, one często w pierwszych momentach bitwy się troszeczkę załamują, trzeba mieć te warianty alternatywne. No stąd zawsze kwestie dowódcze trzeba, powiedzmy, zmuszać i współcześnie, i wtedy się zmuszać do nauki, do studiowania.
I wyciągania wniosków.
Wyciągania wniosków. I ta historia bitew też daje nam wiele nauki, bo to nie można tego sobie jak gdyby zlekceważyć. Oprócz tych właśnie sukcesów, bo trzeba sobie też powiedzieć, że nasze armie, to co my tak na uzbrojeniowo, o których chcieli, to one nie ma jakichś wielkich różnic. Nie ma jakichś wielkich różnic. To nie jest 39, kiedy powiedzmy, my do szczebla batalionu to jest dość dobrze, ale już wyżej, to już jest gorzej. Szczególnie w kwestiach tych lotniczych. To na przykład my mamy przewagę lotniczą tutaj pod Warszawą. Mamy samoloty, które musiały się wycofywać z tych wielkich naszych wypraw, ale są. Tu pod Dęblinem są jednostki. Trzeba sobie powiedzieć, że słynne Zadwórze w rejonie Lwowa, oprócz tego, że batalion broni, batalion, który ginie ten batalion tych tutaj lwowiaków, to on jest wspierany przez kilka godzin przez polskie samoloty, które co chwilę startują z Lewandówki i tam pomagają tym naszym żołnierzom tutaj, to Zadwórze słynne właśnie pod Lwowem. Tam w ogóle front jest dziurawy i tam zapychanie jest lotnictwem, że tam Budionny na przykład jest koszony przez samoloty polskie, no i oczywiście samoloty amerykańskie, bo tam, tam jest nasz wielki sojusz z Amerykanami, tam działa Cedric von Leroy, o ile ja nie zmieniam nazwiska. Marian Cooper to już na pewno, bo słynny Marian Cooper, jeden z dowódców, słynna postać później Hollywoodu, ale człowiek, który lata w takich samolotach, ten Fiat Ansaldo to się nazywa, to są włoskie konstrukcje i oni tam naprawdę koszą, z lotu koszącego, to jest taki lot praktycznie nad drzewami, z lotu koszącego ostrzeliwują bardzo silnie te zgrupowania kawaleryjskie Budionnego. Artyleria polska też. To też trzeba wspomnieć. Jak się patrzy na dywizje nasze, to się liczy tam armaty i ciężkie karabiny maszynowe, bo żołnierz taki osobiście to ma tylko karabin, całe oporządzenie. Często widzimy na przykład francuskie, często widzimy to niemieckie. Poznaniacy mają na przykład niemieckie takie oporządzenie, ale ten żołnierz ma karabin. Albo ma karabin Mauser, albo Mannlicher. No ma też Mosin, Lenina rosyjskiego, no i oby miał w ładownicach
jak najwięcej amunicji.
Najwięcej amunicji, tam 100-120 w takich ładownicach, co tu są przy pasie. No i jeszcze granaty i tyle. No ciężkie karabiny maszynowe, no to jest różnie. Jedni mogą mieć i 90 na dywizję, a drudzy mogą mieć i 8. No ten karabin maszynowy to jest taki wyznacznik siły dywizji też. Wtedy w mniejszej kwestii nie ma moździerzy jako taki, chociaż już tworzą się, nie ma takiej artylerii towarzyszącej piechoty, bo są takie lekkie działka. Już są tworzone, już się tworzy takie coś, ale tego jeszcze nie jest tak dużo. Taką nowinką oczywiście są czołgi. Pod Radzyminem są czołgi. Polskie czołgi, polskiego pierwszego pułku czołgów. Oczywiście konstrukcja jest francuska, bo to jest Renault FT, FT-17. On jedzie bardzo wolno, bo tak około 8 km na godzinę, to jest chyba max. No ale piechota za nim może się chować, bo ciężki karabin maszynowy jemu nic nie zrobi. No trzeba go trafić z działa. No, a tak. Osłania, w ten sposób osłania. No piechota. I sam oczywiście sobie ma albo karabin maszynowy Hotchkissa, albo działko takie właśnie, działko piechoty, Puté. To jest takie 37 mm działko. Działko takie małe i ono służy do rozbijania tam gniazd na przykład przeciwnika, gniazd karabinów maszynowych. No wspiera ten czołg powolutku jadąc piechotę, no i tam pod Radzyminem się on sprawdza. My w sumie tak mamy niezłą armię, bo Rosjanie mają podobne wyposażenie, czołgów nie ma, raczej czołgów nie ma. Jakby mieli, to byśmy zobaczyli czołgi brytyjskie, bo po carskiej armii oni zdobywają czołgi brytyjskie, ale one zostały chyba daleko. Artyleria jest raczej lekka, chociaż jakby dobrze się przypatrzyć, to moglibyśmy nawet brytyjskie działa znaleźć tutaj pod Warszawą. Broń maszynowa jest podobna do naszej, bo tu są Maksimy i co ciekawe, bolszewicy stawiają na takie karabiny maszynowe typu brytyjskiego, jakim są Lewisy. Lewis, wzór 1915, jest taką talerzem na górze i trzeba sobie powiedzieć, że im się to bardzo spodobała ta broń i potem na tej
talerzowe
zasadzie,
rozwiązania tak wracają.
Tak. Na tej zasadzie potem zobaczymy słynnego Dygtyriewa z tym talerzem, bo im się to rozwiązanie brytyjskie spodobało, oni chcą mieć taki karabin na...
A że oni lubią kraść rozwiązania przeróżne.
No tak wypróbowali, bo Maksima powiedzmy sobie unowocześnili później, no oni, no niektóre to ich rozwiązania są takie, zabiorą komuś, a niektóre samemu, ale tu nie ma wielkich różnic, lotnictwa na przykład nie mają takiego, więc tylko, że ich trzeba jedno niestety, co trzeba zawsze wiedzieć u Rosjan, u bolszewików, ich jest dużo. Czasami ich jest przewaga, no 2-1, to jeszcze damy radę, ale jak jest 5-1, no to już jest ciężko. No,
a oni nigdy nie liczyli się w trakcie wojen ze stratami.
A ze stratami to się... Problem. Carska armia się bardziej liczyła. Car nigdy nie miał car takich strat jak Stalin w czasie II wojny. To fakt. Car jednak tam na tych żołnierzy tego
ostatnie
patrzył.
Pytanie, panie doktorze, bo już czas nas goni. Czas. Kiedy był ten moment przełomowy, kiedy Polacy mogli odetchnąć? Wygraliśmy. Czy to dopiero była bitwa nad Niemnem?
Tutaj żeśmy pokonali, odparliśmy bolszewików. Tak, potem jest ta bitwa nad Niemnem, kiedy też polskie formacje jak gdyby dobijają tego przeciwnika, kiedy już naprawdę Rosjanie wiedzą, że koniec jest rewolucji w innych krajach, trzeba budować rewolucję u siebie.
W swoim raju trzeba się zamknąć,
bo ta bitwa nad Niemnem jest kolejną przegraną, chociaż mogliby wyciągnąć wnioski z bitwy warszawskiej, ale Tucharzewski dostaje znowu tutaj po głowie i nasze jednostki idą daleko na wschód, powiedzmy nawet aż za daleko, bo potem trzeba sobie powiedzieć, że my się cofamy w ramach traktatu ryskiego, oddajemy Mińsk, ten białoruski. Niepotrzebny nam ten Mińsk, akurat to jest dobrze, bo byśmy mieli bardzo takie niebezpieczne miasto, zarzewie kolejnych niebezpieczeństw bolszewickich, ale powiedzmy sobie, że ta wojna, pomimo że się kończy traktatem ryskim, to Bolszewia dalej nas atakuje i wchodzą grupy partyzanckie, grupy bojowe na nasze kresy. Jest wojna prawie partyzancka, gdzie partyzantami są ci właśnie komuniści, bolszewicy i mordują i zwalczają tą polskość na kresach. Dopóki nie uszczelniamy granicy, Korpusem Ochrony Pogranicza, więc tak. Naprawdę historia, powiem jasno, historia się powtarza. No, trzeba czasami uszczelnić granice, bo może być źle, tak jak obecnie. Trzeba patrzeć się na tą historię. Naprawdę, nie jeden bierze z tego wzór.
Wyciągajmy zatem wnioski. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Marcin Paluch, historyk wojskowości, był gościem Datownika.
Dziękuję państwu.